Nowy rok. 39 lat temu bracia i siostry, śpiewając pieśń Panie, Twój tron wznosi się nad wszystkie ziemie świata. Ten młody człowiek, który stoi przed wami, powiedział tak, to Ty jesteś tym Panem, którego tron wznosi się nad ziemię świata. Wtedy poznałem Boga żywego 39 lat temu. Chciałbym, żeby było 40, wiecie, bo to jest taka biblijna liczba lat służby. Ale mam 39, moja żona ma 40, to szczególny rok dla niej. Chcę pozdrowić tych, którzy są przed monitorami i mają więcej niż 40. Pozdrawiam brata Adama, który chyba ma najwięcej z nas wszystkich. Siostrę Gertrudę, Aniele, nie zapominamy o was. Kogo jeszcze? Paweł, kogo jeszcze pozdrawiam? Wszystkich. Brat pastor ma więcej niż 40? Nie. Nie ma. Mamę. Siostrę Bernatkę nie ogląda, ale wiecie co? Kiedyś jak ktoś mówił, że 40 lat chodzi w Panu, a ja siedziałem tak jak wy, to myślałem, jestem człowiekiem wiary, ale nie wierzę, że to jest możliwe. I wiem, że tak patrzycie i mówicie, to jest niemożliwe. No więc to jest możliwe. Wiecie, wiele lat służyłem Bogu w różnych obszarach funkcjonowania zboru w Nowej Hucie. Chcę dzisiaj głosić wam o dojrzewaniu w Chrystusie. Dojrzewanie cielesne u człowieka trwa kilkanaście lat. Tak mniej więcej jest, w zależności od płci, kilkanaście lat. Potem mamy dojrzewanie emocjonalne, możemy powiedzieć biblijnie duszewne naszej duszy. Ile trwa? Kolejne 12 lat. Pozwól mi powiedzieć tak, że kolejne kilkanaście lat. A potem mamy jeszcze nowe narodzenie. Nie wiadomo, w którym momencie życia ono się dokonuje, w różnym okresie. I potem mamy właśnie po tym nowym narodzeniu dojrzewanie duchowe. I ono trwa do końca naszych dni. Wiecie, można powiedzieć, jestem dojrzały w ciele, jestem dojrzały emocjonalnie. W Izraelu mężczyzna, który kończył 30 lat, mógł nauczać. Dlatego Pan Jezus, jak skończył 30 lat, zaczął nauczać. Ale duchowe dojrzewanie, ile lat trwa? Całe życie. Ja jestem najlepszym tego przykładem. Służyliśmy razem z moją żoną w tym zborze 28 lat w służbie muzycznej, a razem 33 lata. Taka dobra cyfra. 33 lata, bo do tego dochodzą lata w zborze Betlejem. Ale 6 lat temu, już teraz mogę powiedzieć, że 6, bo jeszcze 3 dni temu mogłem powiedzieć, że 5, oddałem służbę muzyczną razem z Ewą, Andrzejowi, Beacie i wam. Jak widzicie, coraz rzadziej przychodzę do was, żeby coś poprawiać, bo jestem spełniony i szczęśliwy z tego, jak Bóg was prowadzi i jak Jemu służycie. I nie chcę już nic wam powiedzieć, niech was Bóg dalej prowadzi. I wiecie, wtedy człowiekowi przychodzi, teraz mogę wam powiedzieć, śmiertelna myśl. Czas odpocząć. Czas odpocząć. Czas po prostu przestać o tym wszystkim myśleć, o zborze, o muzyce, o nabożeństwach, o nagłośnieniu i nie wiem, o tych wszystkich rzeczach, które zaprzątały moje całe życie, życie naszej całej rodziny. W pewnym momencie wszyscy razem uwielbialiśmy Boga w tym zborze. I wiecie, każdy z nas próbuje uwić sobie takie gniazdo bezpieczeństwa i myśli, że to jest taki plan dla dziecka Bożego. Przyjść, posłuchać, ocenić, z kimś porozmawiać, zaprosić jakąś rodzinę, którą lubię, z którą lubię być, co brat pastor nam wytłumaczył, że gościnność chrześcijańska polega na tym, co zrobił Abraham. Poczytajcie sobie, to byli nieznani jemu goście, których ugościł obficie. To mi się podoba, tamto bym zrobił inaczej. Dzięki Ci, Panie, że tak cudownie mnie stworzyłeś. Tak wspaniale jest. Dzień za dniem mija. Mieliście takie okresy w swoim życiu? Wiem, że mieliście. Ja też takie miałem. Tak cudownie jest, tak wspaniale. Wiecie, moja mama kiedyś, jak zacząłem narzekać, że kiepskie kolacje są, to powiedziała mi, a co synu zrobiłeś, żeby te kolacje były lepsze? I na tym się skończyła moja dyskusja z mamą. I Pan Bóg pyta się każdego z nas, a co zrobiłeś, żeby było po Bożemu, tak jak uważasz, że Bóg chce? Lubię to powiedzenie, że martwe ryby płyną z prądem. Chyba wam ten obraz jest znany. Ryba, żeby zdobyć pokarm, musi płynąć pod prąd. Wtedy może oszukać jakiegoś tam innego, inne stworzenie, czy jak atakuje inną rybę, żeby zjeść. Co prawda szczupak, wiecie, że stoi całe życie i tam się maskuje, ale to jest jego taktyka. Natomiast generalnie potrzeba wysiłku, żeby się coś zmieniło. Tak po prostu jest, słuchajcie. Żywe ryby płyną pod prąd. A ja chciałem siąść w fotelu i powiedzieć, Panie, tak wspaniale już jest. Już mogę odpocząć, jak to zawsze bywa. No nie. I oczekujemy od Boga, żeby powiedział tak. Ale w tym czasie rozpoczyna się choroba Pawła, naszego pastora. Czy chcieliśmy tego? No w żaden sposób nie. To uwite moje gniazdo, wiecie, zaczęło się cząść, moje serce zaczęło się cząść. Co teraz? Jak to będzie? Znowu wróciłem myślami do zboru, wróciłem myślami do mojej służby, znowu myślałem o tym, Panie, co się dzieje? I w tamtą niedzielę, słuchając kazania brata pastora, które opierało się na tym wyznaniu apostoła Pawła, ponieważ jednak opieka Boża czuwała nade mną aż do dnia dzisiejszego, ostałem się, dając świadectwo małym i wielkim. Słuchając tego świadectwa, pojawiło się we mnie pytanie, które mnie nurtowało. Jaka opieka Boża czuwała nade mną, kiedy jadąc z moją żoną w tym czasie, w którym Paweł był chory, pastor, jadąc z moją żoną na nabożeństwo, wjeżdża w nas kobieta, która o mało nas nie zabija. Świąteczny dzień, setna rocznica niepodległości, puste ulice, słoneczny dzień. Jadę ostrożnie. I ktoś o mało mnie nie zabija. Trafiam do szpitala, mam operację, wycierpiałem się na ciele i duchu bardzo i do dziś mnie noga boli. I po tym nabożeństwie jeden brat mnie pyta i mówi, co ty o tym wszystkim myślisz? Dlaczego ciebie to spotkało? Przecież opatrzność Boża czuwa nad nami. Nie powinno cię było to spotkać. Bracia i siostry, spotkało mnie wielkie błogosławieństwo. Wiem, że ci, którzy mnie słuchają, nie są wierzącymi ludźmi. Jeszcze nie poznali Boga. Myślą, jak to jest? Popatrzcie się. W tym szpitalu leżę. Zawsze to wspominam jak Hiskiasz, zwrócony twarzą do ściany. Mam Biblię, cierpię, boli mnie noga. Przesuwa się termin operacji. Psalm 41. Błogosławiony ten, który zważa na biednego. Wyratuje go Pan w czasie niedoli. Pan ustrzeże go i zachowa przy życiu. Szczęśliwy będzie na ziemi i nie wyda go na pastwę nieprzyjaciół jego. Pan pokrzepi go na łożu boleści, w chorobie jego odwróci wszystkie cierpienia. Ja tedy rzekłem, Panie, zmiłuj się nade mną, ulecz duszę moją, gdyż zgrzeszyłem przeciwko Tobie. Czym zgrzeszyłem? Że myślałem, że w Bożym Królestwie jest emerytura. Tym zgrzeszyłem. Pomyślałem sobie, cóż moje cierpienie i moja noga wobec zboru, w którym już nie tylko pastor jest chory, ale jeden ze starszych jest chory, a nas jest tylko trzech. Ta myśl mnie nurtowała. Zadawałem pytanie, co dalej? Jak to będzie, Panie? Dlaczego tak? No właśnie, bo zgrzeszyłem. A piąta księga Mojżeszowa, 32 rozdział mówi tak. Dziełem Pana jest lud Jego. Jakub wyznaczonym mu dziedzictwem. Znalazł go w ziemi pustynnej i w bezludnym zawodzeniu pustyni. Otoczył go, strzegł go jak źrenicy oka. Jak orzeł pobudza do lotu swoje młode, unosi się nad swymi pisklętami, rozpościera swoje skrzydła, bierze na nie młode i niesie je na lotkach swoich, tak Pan sam jeden prowadził go, nie było przy nim obcego Boga. Wiecie, pewnego dnia młody orzeł, siedzący w wysokim gnieździe, dostaje dziobem takiego w tył ogona kopniaka. Rozkłada skrzydła pierwszy raz w swoim życiu. Jego rodzice wiedzą, że można go kopnąć i wypchać z tego gniazda. Wiedzą, że jest przygotowany na to, ale on jeszcze nie wie. Pan Bóg wiedział, co chce ze mną uczynić. Ja jeszcze nie wiedziałem. I powiedziane jest, że Bóg swoje młode, te, które są niezaradne, bierze na swoje skrzydła i niesie. A to On budował Izrael, strzegł go. I to On buduje swój Kościół i strzeże go. Powiedzcie amen. Amen. Bez względu na okoliczności Twojego życia. Bracia, siostry, ten orzeł dojrzewa. To małe piskle zaczyna latać. Ma ufność, że jednak lecę, jednak się da. Coraz bardziej jest sprawny w tym locie. Coraz lepiej mu idzie. Aż pewnego dnia widzi pierwszy raz w swoim życiu burzę podczas swojego lotu. Musi walczyć z wichrem, z deszczem. Okazuje się, że jego serce jest struchlałe. Nie ma już rodziców, ale Bóg nie jest ojcem ziemskim. Tak jak psalm dzisiejszy na początek nabożeństwa, on jest wszędzie, gdziekolwiek jesteś. I ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. To pisze prorok Izajasz w 40 rozdziale swojej księgi. A więc ci, którzy ufają, ten, który ufa Panu, leci dzięki temu, że Bóg go niesie. Niesie go w duchowy sposób w jego życiu. Zaufania, więc bliskość z Panem to klucz w dojrzałości. Dlatego Bóg prowadzi na Twoim i moim życiu dziwne operacje. Operacja boli. Boli. Operacja boli. W księdze Jeremiasza w 18 rozdziale czytamy taki fragment. Słowo, znaczy w ogóle wyświetlają się te, wyświetlają, cudownie. Słowo, które doszło Jeremiasza od Pana tej treści. A więc Jeremiasz dostał słowo. Wstań, zajdź do domu garncarza, a tam objawię ci moje słowa. I wstąpiłem do domu garncarza, a oto on pracował w swoim warsztacie. A gdy naczynie, które robił ręcznie z gliny, nie udało się, wtedy zaczął z niej robić inne naczynie. Jak garncarzowi wydawało się, że powinno być zrobione. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Czy nie mogę postąpić z wami, domu Izraela,
jak garncarz,
mówi Pan, oto jak glina w ręku garncarza, tak wy jesteście w moim ręku, domu Izraela. Jaki jest warunek, żeby garncarz mógł lepić z tej samej bryły gliny inne naczynie? Glina musi być podatna garncarzowi. Bracia, siostry, garncarz może z ciebie, tak jak i ze mnie, pewnego dnia zacząć lepić nowe naczynie. Jaki jest warunek, żeby to się udało? Glina musi być podatna garncarzowi. Glina musi powiedzieć: Panie, czyń nowe dzieła w moim życiu. To garncarz, a więc Bóg, będzie tak cię kształtował, jak to zaplanował dla twojego życia. To nie ty mu powiesz, jak masz wyglądać. To nie ty mu powiesz, jak chcesz, żeby twoje życie wyglądało. To mu możesz powiedzieć. Ale to on będzie cię kształtował tak, jak zaplanował dla twojego życia. Liczy się jego plan i jego cel. Jednak okazuje się, że dorosłość powiązana jest z coraz trudniejszymi wyzwaniami. Okazuje się, bracia i siostry, że im życie trwa dłużej, tym wyzwania są coraz trudniejsze. Każdego roku życzymy sobie, aby następny rok był lepszy, aby nas nie spotkało coś złego w naszym zrozumieniu ludzkim. Powiem wam szczerze, ja nie pamiętam takiego roku, w którym by mnie nie spotkało coś złego w moim ludzkim zrozumieniu. Może moje takie życie jest? Powiem wam dalej, że im dalej w życie trzeba pochować swoich rodziców, dziadków najpierw, rodziców, czasem dzieci, im dalej w życie, tym wyzwania są coraz większe. Namiot ziemski coraz bardziej szwankuje. Ja wiem, że to takie trochę niepodobne do ruchu wiary, ale ja nie jestem z ruchu wiary. Patrzę, jak jest. Wierzę Bogu, że On jest w tym wszystkim obecny. Przecież ten namiot, który mam, to jest tylko wydzierżawiony na krótki czas. Chwała Bogu, że w tym namiocie 39 lat temu zrozumiałem, że tron boski unosi się nad wszystkim, co tutaj widzę. Bracia i siostry, kiedy przechodzę doświadczenie, to najważniejsze jest, co z tym doświadczeniem zrobiłem i gdzie umieściłem Boga, gdy to doświadczenie na mnie przyszło. Czy zostawiłem go za drzwiami swojego życia, czy pozwoliłem mu wejść w środek swojego życia i pokierować mną dalej? To jest dojrzałość. To jest dojrzałość. Ojciec, dojrzały ojciec rodziny, staje w środku tej rodziny, żeby ją ratować, żeby ją chronić i żeby ją strzec. Dojrzały chrześcijanin stawia swojego odwiecznego Ojca w środku swojego życia, żeby go ratował, chronił i strzegł. Chwała Bogu, że w tym szpitalu, że w tym całym moim cierpieniu Boga postawiłem przy sobie, bo On był ze mną. Chwała Bogu, że On mówił do mnie. I wiecie, rozpoczął się nowy etap mojego życia. Potem miałem 181 dni zwolnienia. Wynająłem sobie łóżko ortopedyczne. I wiecie, 181 dni, większość czasu poświęciłem na studiowanie słowa. Całe życie nie było na to czasu. Dlatego, że najważniejsze dla mnie było uwielbienie, muzyka. Na dogłębne studiowanie pisma. To może tragiczne, co wam mówię, ale taka jest prawda. I niestety wiem, że ta prawda dotyczy wielu wierzących ludzi. Biblia czasem wśród wierzących jest jak sennik. Przed snem przeczytam 2 wersety, nawet nie wiem, na czym skończyłem. Rano 1. Praca, praca, praca. Dom, życie. W ten sposób nie da się poznać Boga. Wiem, że takie słowa słyszałem wielokrotnie. Widzicie, potrzebowałem aż złamania nogi, żeby to zrozumieć. I tak po prostu w życiu jest. Kwestia jest, co zrobisz ze złamaną nogą. Czy będziesz złorzeczył Bogu, czy znajdziesz w tym szansę dla swojego życia? To jest kluczowa rzecz. Bracia, co do was mówię? Mówię to na podstawie mojego przeżycia. Mówię do was świadectwo dziś. Co zrobisz z tym? Co zrobisz z tymi 180 dniami wolnego? Możesz oglądać filmy wszystkie na Netflixie, na HBO i nie wiem czym. Możesz oglądać wszystkie programy na YouTubie i wszystkie kanały na Facebooku. I nic to nie zmieni w twoim życiu ku dobremu. Wróćmy do Jeremiasza i gliny. Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała jego jak kwiat trawy. Uschła trawa i kwiat opadł, ale słowo Pana trwa na wieki, a jest to słowo, które wam zostało zwiastowane. To pisze apostoł Piotr w swoim pierwszym liście. To jest klasyczny przykład, wiecie, do czego was zachęcam. Dlatego, że to jest koniec pierwszego rozdziału. A Bartek, włącz drugi. A początek drugiego rozdziału jest taki: odrzuciwszy więc, zawsze was zachęcam. Jeżeli odrzuciwszy więc, to znaczy, że wcześniej coś było. To nic, że rozdział się zaczyna w tym miejscu. Bo jeżeli apostoł Piotr zaczyna słowa odrzuciwszy więc, to pytanie jest, dlaczego więc? No dlatego więc, że jak wrócimy do tamtego fragmentu, to popatrzcie się, że apostoł Piotr mówi, ciało, trawa, kwiat polny przemija, ale co zostaje na wieczność? Co? Słowo Pańskie. Zdałem sobie z tego sprawę. Słowo Pańskie zostało na wieczność. I zostaje na wieczność w tobie i we mnie. I popatrzmy się teraz na dojrzałość. Bracia, siostry, tutaj macie wyświetlone z Biblii Warszawskiej. Tak wiele poszukujemy tych cudownych, ponadnaturalnych objawień Boga. Tak często one są dla nas tak ważne. Ale popatrzmy się na to, co pisze Piotr. Odrzuciwszy wszelką złość, w innych przekładach niegodziwość i wszelką zdradę, a w innych przekładach oszustwo i obłudę, a dokładnie hipokryzję i zazdrość, a dokładnie zawiść i wszelką obmowę, a dokładnie szkalowanie. Jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego, w nawiasie związanego ze słowem duchowego, mleka, abyście przez nie, w nim, w tym słowie, wzrastali ku zbawieniu, gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan. Wszelka chwała nasza ziemska jest jak trawa. Wszystko przemija, ale słowo, które dotyka, wiecie, tak praktycznych rzeczy, trwa na wieki. Bo bracia i siostry, w tym fragmencie, w 5 wersecie jest powiedziane: wy sami, jako kamienie żywe, jesteście budowani i budujcie, a w naszym przekładzie budujcie się w dom duchowy. To Bóg buduje ciebie i mnie. To Bóg wziął cię na swoje koło garncarskie i cię ukształtował. To Bóg chce cię docierać i kształtować cały czas. I popatrzcie się, że zbliżcie się do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi odrzuconego, niezaakceptowanego inaczej, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny, i sami jako żywe kamienie jesteście budowani. A więc żywy kamień to jest taki kamień, który się potrafi zmienić. Bo życie polega na tym, że się cały czas zmieniamy. Ja wyglądałem wtedy inaczej, dziś wyglądałem inaczej, wtedy myślałem inaczej, dziś myślę inaczej. I chwała Bogu, że moje inne myślenie jest ukształtowane przez Boga. Nie chodzi o doświadczenie życiowe tylko, ale chodzi o to, jak to doświadczenie życiowe wpłynęło na moje postrzeganie Boga w moim życiu. Rozumiecie, o czym mówię jeszcze? O to chodzi. Tu nie chodzi o doświadczenie życiowe, tu chodzi o doświadczenie w Chrystusie. Te rzeczy, które mamy odrzucić, tak są powszechne, tak są obecne. Staramy się nad nimi przejść i powiedzieć: my tego nie mamy, a poszukiwać ponadnaturalnych Bożych dzieł. Zacznij od tego. Zacznij od tego. Nie szukałem ponadnaturalnego dzieła w tym, że miałem złamaną nogę. Ale wiecie, czego szukałem? Objawienia się Boga w niesfałszowanym duchowym mleku przez Jego Słowo. I powiem wam dalej, i to znalazłem, i będę szukał dalej, i kopał głębiej. Moja żona może o tym zaświadczyć, jak jestem innym człowiekiem, jak moje podejście do słowa jest inne. Paweł, pastor, może zaświadczyć o tym. Bracia z naszej grupy, z którymi, z niektórymi znam się, odkąd się praktycznie nawróciłem. Jestem innym człowiekiem, a stało się to dzięki Bogu. Stało się to przez moje doświadczenie. Aż dotąd prowadził mnie Pan. Bo wiecie co? Bo Paweł apostoł, jak pisze ten werset, to pisze, abym dawał świadectwo małym i wielkim. To był jego najważniejszy cel. Cel jego życia. Świadectwo o Jezusie Chrystusie. I chcę powiedzieć wam jeszcze jedną rzecz. Glina jest gotowa do zmiany w momencie, gdy jest elastyczna. W pewnym momencie garncarz naczynie wkłada gdzie? Do pieca. Już się go nie da przerobić. Operacja zmiany będzie drastyczna i bardzo bolesna. Jeżeli Bóg nie zrezygnuje ze zmiany tego człowieka, to on doświadczy dramatycznych rzeczy, żeby z niego stworzyć nowe naczynie. Fizycznie jest to niemożliwe. Ta glina wypalona już się nie nadaje do niczego. Obróci się w proch. W duchowym świecie. Obrzeska serca, twardego karku, twardego serca jest Bożym, jest Bożym planem, żeby tak się działo w tobie i we mnie. I ona musi być serce mięsiste, o tym mówimy. Gotowe do zmiany, umysł gotowy, wszystko gotowe, aby Bóg mógł cię wziąć, mnie wziąć i uczynić nowym, poświęcić się do nowych rzeczy. Bracia i siostry, za chwilę wieczerza. Za chwilę wieczerza. Wspominanie największego wydarzenia w historii ludzkości. To wydarzenie powinno się stawać, tak jak dziś zaczęliśmy nabożeństwo, źródłem naszej chwały dla Boga, tego, że stawiamy Jego jako jeden, jedyny cel naszego życia. To uwielbienie Jego, to służenie Mu, to przynoszenie mu owocu. Każda gałąź, która nie przynosi owocu, zostaje odcięta. Winogrona, przycina się liście, żeby były mogły dojrzewać i owocować. Myślę, że dla krzaka winogron jest to bolesna operacja. Ale musi się dokonywać. Bóg to czyni w twoim i moim życiu. I to kosztuje i boli. Ale na tym polega dojrzałość w Chrystusie. Że nie szemrze przeciwko Niemu i nie mówi Mu: Panie, tak Ci służyłem wiernie i teraz mi tak odpłacasz? Bracia, co to w ogóle jest? A nie mówię: poślij mnie, bo zgrzeszyłem przeciwko Tobie, bo szukałem komfortu, którego cały ten świat szuka. Ten komfort niszczy Kościół. Ten komfort zabija wierzącego człowieka. To bolesne, co mówię, ale to jest rzeczywistość naszego życia. Musi być niewygoda, żeby człowiek chciał zmiany. Inaczej poczujesz się jak najsilniejszy w Andach stepowy kondor, czy jak on się tam zwie, którego nic nie rusza, najwyżej z wszystkich lata, nikt mu nie podskoczy, aż pewnego dnia pyknie, spadnie w dół i wszyscy o kondorze zapomną. O tobie Bóg nie zapomni. Nigdy. Powiedział to w swoim słowie. Okej. Nie wymazał twojego imienia. Ma je w swojej księdze, w swoim sercu, w swoim wnętrzu. Wie, którzy są Jego. Tylko On to wie. A więc każdego dnia, każdego roku chrześcijanin musi być gotowy na operację. Nowy rok. Wiecie, takie jak wszystko, co nowe, powinno wiecznie nam służyć. Nigdy tak nie jest na ziemi. Powinien być taki wspaniały. Bracia i siostry, bądźmy gotowi na operację. Wspominajmy śmierć Chrystusa, widząc, jak wiele cierpienia w niej było i jak wiele życia jest dzięki temu cierpieniu Chrystusa na krzyżu. Tak jest? Jak wiele cierpienia było w śmierci Chrystusa i jak wiele życia jest w tym cierpieniu Chrystusa na krzyżu. Nie uciekniemy od tego. Ale chwała Bogu, bo przed nami wieczność. Amen. Kochani, chcę się z wami pomodlić. I modlitwa moja dzisiaj w sercu jest modlitwą, aby Bóg nas doświadczał. Wiecie? Bo to doświadczenie koronawirusowe jest żadnym doświadczeniem. To jest nic. Przyjdą znacznie cięższe rzeczy. A już dziś skamlemy i diabeł zbiera owoc. Nie o to chodzi, kochani. Zbliżmy się do Pana, On się do nas przybliży. Zaufajmy Mu, On nas będzie niósł. Nie ma innej drogi. Kiedy będziesz patrzył na okoliczności, okoliczności w życiu człowieka często są niesprzyjające. Często. Powstańcie, kochani.